Maski pośmiertne to powieść mroczna i gęsta, tak jak mroczne i gęsto zasnute chmurami jest angielskie niebo. Zaś David Redfern to bohater, którego zapamiętacie na długo. Lepszego kryminalnego debiutu w 2021 roku nie przeczytacie. Martyna Matyszczak. Świetna, ekspresyjna narracja, fachowy research i niepowtarzalny klimat brytyjskiego miasteczka. Rosenberg ma ogromny potencjał. Robert Małecki. Kolejna powieść Anny Rosenberg to Petarda. Punkty zapalne czyta się jednym tchem. Leszek Koźmiński. Jestem oddanym fanem Anny Rosenberg od czasu jej debiutu, a kolejna odsłona opowieści o inspektorze Redfernie potwierdza, że rzetelność i szacunek dla czytelnika to jej znak firmowy. Marek Stelar. Anna Rosenberg wie, jak przykuć uwagę czytelnika. Intrygujący bohater, trzymająca w napięciu zagadka i emocje, które zostaną ze mną na długo. Polecam. Sonia Bohosiewicz.
Wywiady Bóg Radia.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Waldemar Milsztajn. Dziś gościmy pisarkę, miłośniczkę kotów, szybkich samochodów, literatury science fiction, autorkę kryminałów. Urodzona w Częstochowie, mieszka w Anglii. Dziś na wakacjach w polskich górach, a od jutra już na spotkaniach z fanami, między innymi w Chełmży. Przed Państwem Anna Rosenberg.
Dzień dobry Państwu.
Pani Anno, ruszyła Pani na podbój polskiego rynku, prezentując miłośnikom literatury kryminalnej dwie powieści. Dodam z zapowiedzianych 6 tomów historii o inspektorze Davidzie Redfernie. Do tej postaci za chwilę wrócimy, ale na początek krótko wydanych już 2 powieściach. Maski pośmiertne i Punkty zapalne. Przyznam się Pani, że w trochę niecodzienny sposób zacząłem swoją przygodę z Pani książkami od drugiej części. Nie miałem jednak problemu, żeby spokojnie wejść w fabułę. Obecnie czytam 1 tom, no i jestem zachwycony. Jak powstał pomysł na ten cykl?
Pomysł na ten cykl powstał w zasadzie dekady temu, kiedy właśnie przechodząc uliczkami walking, doszłam do cmentarza Brookwood i tam właśnie natchnął mnie jeden z nagrobków, który bardzo mocno odrysowywał się od pozostałych, a jednocześnie doskonale wpasowywał się do tych, które znajdowały się poza bramami cmentarza. I bardzo szybko dotarłam do informacji, że cmentarz został podzielony na 2 części. No i jedna z nich, ta wojskowa, została, jego budowa została zakończona w 1946 roku. Później już żołnierzy chowano właśnie w drugiej części tego cmentarza. I tak natchnęło mnie właśnie, że może warto byłoby tutaj podsycić atmosferę tych kontrastów właśnie jakąś zbrodnią. Także to był pierwsza taka myśl powstania Masek Pośmiertnych.
Wracając do fabuły, akcja dzieje się w Anglii, w miasteczku znanym z ogólnoświatowej literatury. Dlaczego Anglia? Dlaczego to miasteczko? No miasto, bo liczy już 60 do 100 tysięcy
tak,
mieszkańców.
Tak, z owocnymi właśnie takimi właśnie miejscowościami. To właściwie jest już w tej chwili 100 tysięcy mieszkańców. Przede wszystkim, ponieważ chciałam oddać książki wartościowe, pełne dobrego researchu, stwierdziłam, że najwygodniej będzie mi pisać o miejscowości, w której mieszkam. W Polsce jest to na tyle rzadko, że byłoby mi na pewno bardzo ciężko uzyskać taki efekt, jaki uzyskałam przy właśnie walking, które mogłam sobie codziennie obejść, obfotografować, zbadać.
Główny bohater to inspektor policji, który jest z pochodzenia, a może mówiąc inaczej i ostrożnie, ma polskie korzenie. Może kilka słów o Davidzie Redfernie, bo to nietuzinkowa postać. Jak powstała? Co o nim wiemy z kart wydanych powieści, a czego nowego się o nim dowiemy w kolejnych? Tworząc jego charakterystykę, na pewno nie umieściła i nie umieści Pani wszystkich informacji i niuansów z jego życia, ale tworząc postać, zapewne dobrze go Pani sobie scharakteryzowała. Co możemy zdradzić?
Na tym etapie na pewno możemy zdradzić, że w ogóle Red Fern jest jamajskim Szkotem w jednej połówce, natomiast w drugiej jest Polakiem. Jego mama była Polką, właśnie, która przybyła do Wielkiej Brytanii na fali emigracji lat 50. Wyszła za mąż właśnie za jamajskiego Szkota, a efektem ich małżeństwa był właśnie Red Fern. To, co na pewno mogę jeszcze zdradzić, to jest to, że Red Fern niebawem zwiąże się dosyć mocno z pewną kobietą. No, żeby zmiękczyć tą taką wizję twardego bohatera, na pewno pojawi się u jego boku dziewczyna.
Powiedziała pani, że jest z pochodzenia też Polakiem, ale też i jamańskim Szkotem. Co to w ogóle za postać?
To są postaci, które powstały tak naprawdę w zawirowaniach historii Wielkiej Brytanii. Kiedy Wielka Brytania potrzebowała terenów na rozwój, zabierano, po prostu rugowano Szkotów z ich ziem właśnie na wyspy, właśnie na Jamajkę. Kiedy ci ludzie po kilkudziesięciu latach czy kilkunastu latach wracali z powrotem do Szkocji, no wówczas już wracali bardzo często z rodzinami, mieszanymi rodzinami. I to są właśnie ci ludzie, których teraz nazywamy jamajskimi Szkotami.
Ale David Red Fern to jest efekt między innymi pani jakiegoś tam niuansu ze szkolnictwem.
tak naprawdę ta postać w ogóle powstała gdzieś w mojej głowie nie tyle właśnie poprzez badania historii Wielkiej Brytanii, ale ze zderzeniem z rzeczywistością, ponieważ jedna z moich koleżanek, którą właśnie poznałam w szkole, jej mąż jest właśnie jamajskim Szkotem, no a efektem ich miłości, małżeństwa jest właśnie ich syn, który właśnie natchnął mnie do stworzenia tej postaci.
I też ma na imię Dawid?
Nie.
To wróćmy jeszcze do zamierzeń, które mam nadzieję pokażą się w książce. Czy Red Fern przyjedzie do Polski? I na razie z jednego z wywiadów wiemy, że wybiera się do Belgii.
Tak, wybiera się do Belgii, natomiast nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, ponieważ COVID troszeczkę związał mi ręce i nie mam do końca możliwości jechania w te miejsca, które chciałabym odwiedzić, te miejsca, które pozwolą mi przeprowadzić dobry research. Natomiast faktycznie pojawił się, o ile zawsze byłam pewna tego, że Red Fern będzie, jego przygody w zasadzie będą w obrębie wyłącznie Wielkiej Brytanii, tak podczas spotkań autorskich, tych letnich, kiedy spotykałam się na żywo z czytelnikami, ktoś rzucił temat, i to niejednokrotnie czytelnik, że może warto byłoby wysłać Red Ferna do Polski, do kraju przodków. Także nie wykluczam, że może w przyszłości pomyślę właśnie o takim wątku.
Czyli do jakiego miasta?
Do Częstochowy.
Oczywiście. Mamy też w powieści niezły miks kulturowy. Ciekawy też z punktu widzenia polskiego czytelnika. Czy to angielska codzienność? Jak pani to odczuwa?
Tak, bo mieszkam w takim bardzo ciekawym zaułku, który składa się z 17 domów, to jest taka podkówka w zasadzie. I tak mam sąsiadkę, która jest Kenijką, która jest muzułmanką. Obok mieszka Szkotka, dalej mieszka Angielka, naprzeciwko mamy Filipińczyków, mamy również Hindusów. I teraz, kiedy przychodzą święta poszczególnych sąsiadów, to my wszyscy je obchodzimy. Czyli kiedy mamy święto Diwali, to mamy święto światła i wszyscy puszczamy lampiony albo idziemy na paradę. Kiedy mamy Eid Mubarak, wszyscy świętujemy. Sąsiadki gotują wspaniałe potrawy, dzielą się właśnie na koniec Ramadanu ze wszystkimi sąsiadami. Natomiast kiedy mamy tłusty czwartek, to pieczemy z córką pączki, nosimy, rozdajemy sąsiadom. Także żyjemy sobie w bardzo fajnej symbiozie. Kiedy ktoś czegoś potrzebuje, kiedy, nie wiem, ja na przykład wyjeżdżam do Polski, moja sąsiadka zajmuje się kotem, koszami na śmieci, takimi bardzo prozaicznymi rzeczami, ale jednocześnie to jest taki wspólny nasz mianownik, prawda, ten nasz zaułek i wyzbywamy się jakiejś nietolerancji, ponieważ jesteśmy ludźmi i naprawdę, jeżeli mamy wspólnie funkcjonować, to musimy się zdobyć na duże pokłady tolerancji i to jest naprawdę bardzo, bardzo piękne.
Opisuje pani działania policji angielskiej, no bo Red Fern jest przecież inspektorem angielskiej policji. Skąd taka znajomość ich procedur i metod działania?
No tu muszę się przyznać, że to jest przede wszystkim lektura procedur właśnie, ślęczenie nad książkami, w internecie właśnie też można bardzo dużo znaleźć właśnie takich rzeczy proceduralnych, jak sobie policja radzi. Nie mam konsultanta policji, ponieważ policja w Woking jest dosyć hermetyczna i raczej nie pozwalają sobie na takie kontakty. Myślę, że w przyszłości być może uda mi się ich przekonać do tego, żebyśmy współpracowali, natomiast na tym etapie jednak bazuję na dokumentach.
Rozumiem. A co mówią pani polscy, angielscy znajomi, sąsiedzi o powieściach? Bo na pewno wiedzą, że pani pisze i napisała pani bestsellery. Czy będzie angielskie tłumaczenie? A jeśli tak, to jakich reakcji się pani spodziewa? I tu szczególnie interesuje mnie reakcja lokalnych policjantów.
To może pierwsza część, jak reagują sąsiedzi. Sąsiedzi są niesamowicie podekscytowani, kibicują, dopytują, zawsze pytają, czy jak gdzieś jadę, idę po chodniku z walizką, czy to już jest to spotkanie jakieś autorskie, na które lecę. Bardzo, bardzo to wszystko przeżywają. Natomiast moi polscy znajomi, no oni z kolei patrzą na walking troszeczkę innym, pod innym kątem niż ja jako autorka powieści i zawsze się łapią za głowę. Jak ty możesz z takiego nudnego miasta wycisnąć tyle ciekawostek? Także to jest też fajne, bo dla mnie walking jest fascynujące i jest takim świetnym generatorem historii, natomiast dla nich jest nudnym podlondyńskim miasteczkiem i to jest świetna konfrontacja jakby spojrzeń. Co do tłumaczenia, no to jest to temat dosyć skomplikowany i myślę, że tutaj jest za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek ruchach w tą stronę. Natomiast jeżeli byłyby przetłumaczone, to podejrzewam, że lokalna policja złapałaby się za głowę, jak zwykły szary obywatel może wiele się dowiedzieć tylko z samych książek.
Ale mówi Pani o tym, że jest problem z tłumaczeniem. Są jakieś procedury czy coś takiego?
Nie tyle procedury, co to wymaga po pierwsze bardzo dużych nakładów finansowych. Jednak tłumaczę, zwłaszcza literatury, która jest troszeczkę trudniejsza, to są jednak osoby rozchwytywane, trudno dostępne. Wiąże się to na pewno z większymi kosztami, dlatego na razie staram się opanować rynek polski.
Pani Anno, podobnie jak ja, jest Pani kociarą, ale w książce niestety jest pies, nie kot. Jak to może być?
To jest moja kobieca przewrotność, która o ile ujarzmiła już w swoim życiu wiele kotów, tak teraz stwierdziłam, że pasowałoby coś zmienić i spróbować się zmierzyć z psem. No i faktycznie David staje się przypadkowo właścicielem berneńskiego psa pasterskiego i nie jest to wybór przypadkowy, ponieważ moi przyjaciele właśnie mają takiego pieska i stwierdziłam, że tylko, że oni mają akurat Suczkę, ale stwierdziłam, że jest to tak wdzięczna rasa, tak cudowna, że warta jest opisania właśnie na kartach powieści.
W pierwszej części, która została napisana, ale została wydana jako druga część, czyli punkty zapalne, pisze Pani o tym, że Redfern mieszka z dziadkiem. No właśnie, to taki typowy Polak, tak?
Dziadek jest tak, dziadek jest w ogóle typowym Polakiem, a jego postać w ogóle została odwzorowana, troszeczkę zgapiona z rzeczywistości. Wzorowałam się właśnie na moim nieżyjącym już dziadku, a jego nazwisko pochodzi od nazwiska panieńskiego mojej babci ukochanej. Także tutaj mamy pewne nawiązania do rzeczywistości. I on jest taki trochę zadziorny, tak naprawdę, jeżeli ktoś mnie pyta, w której z postaci jest najwięcej mnie, to chyba właśnie w Siwiaszczyku.
Bo generalnie mieszka trzech facetów. Pies i dwóch panów.
Pies i dwóch panów, tak. Zestaw jest ciekawy, powoduje to dosyć dużo różnych konfliktowych, czasem zabawnych sytuacji.
Z tego, co mi się udało przeczytać, jest Pani perfekcjonistką. Wszystkie miejsca, w które Pani opisuje, są dokładnie przez Panią obejrzane, obczytane i pieczołowicie obfotografowane. Planowała Pani wyjazd, już mówiliśmy o tym, do Belgii i co? Nie będzie belgijskiego wątku?
Belgijski wątek zostanie, natomiast na pewno nie będzie on przedstawiony w takiej formie, że Redfern sobie tam pojedzie, bo byłoby to kłamstwo, na które sobie nie jestem w stanie pozwolić i nie chciałabym dać czytelnikowi takiej ułudy. Wolałabym oddać coś, co naprawdę zostało przeze mnie zbadane. Dlatego wątek będzie, natomiast na pewno nie będzie on tak mocno opisany, jakbym sobie tego życzyła.
No słyszałem, że właśnie przez ten perfekcjonizm nie chce Pani do końca umieścić akcji w Polsce, bo uważa Pani, że przez 10 lat ich Pani w Polsce nie ma, że trudno byłoby się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości.
Tak, pewne rzeczy mi już umykają. Już nawet widzę, nawet przyjeżdżam stosunkowo często do Polski, zwłaszcza teraz, ale myślę, że pewne niuanse mogłyby mi uciec i mogły być przedstawione w sposób krzywy bądź karykaturalny. Chyba bym nie chciała tego.
Jak Pani przygotowuje się do stworzenia opowieści? Czy ma Pani jakiś punkt wyjścia? Kilka punktów, przez które należy i będzie przechodziła akcja? I oczywiście pełną wersję zakończenia. Jak to w Pani wypadku wygląda?
U mnie to jest totalny chaos, niestety. Powstaje jakaś scena zupełnie
no niemożliwe,
oderwana.
Perfekcjonistka i chaos.
To jest właśnie tak, to jest taki bardzo uporządkowany chaos faktycznie, że powstaje jakaś scena i natrafiam na jakieś miejsce, wokół którego, tak jakby właśnie wspominałam o tym nagrobku, właśnie zapala mi się taka lampka, tworzę pewną scenę i wokół tej sceny obudowuję całą fabułę. Jeśli chodzi o same zakończenia, to jest trochę śmiesznie, bo czasami jest tak, że mam to zakończenie, mam ten punkt A, punkt wyjścia i ten finał, a okazuje się w połowie powieści, że jednak chyba ten finał będzie bardziej spektakularny, kiedy zmienię nieco tor. Dlatego tak jak mówię, totalny chaos, który tak naprawdę kończy się no taką dobrze zbudowaną, prawda, kostką Rubika.
Ale już przygotowane są, z tego co słyszałem w jednym z wywiadów, są przygotowane już poszczególne elementy i rozpisane, że tak powiem, wszystkie sześć części. Powiedzmy coś o trzeciej.
Trzecia część, ponieważ zawsze mnie pytano, dlaczego, jak to się stało, że już mam 6 części, jak to zrobić? Ja to zrobiłam w bardzo prosty sposób, najprostszy chyba z możliwych, ponieważ w każdej z tych części poruszany jest zupełnie inny problem społeczny. No, o ile w Maskach Pośmiertnych mamy tą emigrację wcześniejszą, tak, w Punktach Zapalnych mamy już emigrację, no tą współczesną, czyli lat 2000. Kolejna część będzie rozprawą troszkę właśnie z kolonializmem i tak właśnie od punktu do punktu, od filaru do filaru powstało właśnie 6 części.
Kiedy ukaże się trzecia?
Tego jeszcze nie wiem. Na razie została oddana do redakcji. Intensywnie będziemy niebawem pracować nad nią.
I szpiedzy mi donieśli, że są 2 tytuły.
Tak, są 2 tytuły. Faktycznie oba są moje, żeby było śmiesznie. Natomiast ja się przychylam do tego, który w mojej głowie powstał jako pierwszy. Natomiast wydawca wolałby drugi, ponieważ jest bardziej spójny gramatycznie.
Czy mogłaby Pani coś powiedzieć o swoim warsztacie pracy? Jak on wygląda? Czy są jakieś rytuały? Czy lubi Pani na przykład... No, co będę tutaj mówił? Czy są jakieś rytuały?
Czy są rytuały? Nie, raczej nie ma, bo ponieważ jako mama, żona, prawda, muszę swój czas rozpinać między sprawy domowe, także rytuałów nie ma, jest to raczej podyktowane możliwościami jakimiś tam czasowymi. Natomiast to, czego na pewno nie mogę sobie odmówić, to są 2 rzeczy. To jest kawa z mlekiem i z cukrem. Grzeszna, tak, bardzo lubię, nie odmawiam sobie. Natomiast drugą częścią tego rytuału jest kot na kolanach, mruczący kot na kolanach. To są 2 takie elementy, które muszą być.
Ale pisze Pani na komputerze czy ręcznie?
A tu jest akurat ciekawostka, ponieważ kiedy piszemy, to zupełnie inna półkula się uruchamia i wtedy to jest półkula, która odpowiada za kreatywność, kiedy piszemy ręcznie. Więc ja, kiedy tworzę, kiedy w mojej głowie powstają sceny, zapisuję sobie pewne rzeczy ręcznie, natomiast potem przepisuję je do komputera.
Czyli taka potem już odtwórcza i tak. Taka korektorska.
Korektorska bardziej, tak.
Czy Anna Rosenberg to już dziś pełnoetatowa pisarka, czy to mocno rozbudowane hobby?
Chyba już jestem na tym etapie, że już jestem może nie pisarką, bo to takie piękne, górnolotne słowo, autorką powieści. No prawda jest taka, że research zajmuje mi na tyle dużo czasu, że muszę się poświęcić temu w 100%. Dlatego właśnie zrezygnowałam z pracy zawodowej i przeniosłam się na tory właśnie takie literackie.
Da się wyżyć z tego? Pisania oczywiście.
Z pisania. Bardzo ładnie powiedział to Wojciech Chmielarz kiedyś, że z pisania nie da się wyżyć, natomiast da się wyżyć z bycia pisarzem.
Pani Anno, jaka była Pani literacka droga do miejsca, w którym obecnie się Pani znajduje?
Pierwsze to były na pewno warsztaty w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Tam był w 2011 roku, kiedy wyjeżdżałam do Wielkiej Brytanii, był konkurs, w którym nagrodą były warsztaty kryminalne z czołowymi wtedy pisarzami gatunku. No i moje opowiadanie zakwalifikowało się na takie warsztaty. Pojechałam, poznałam mnóstwo fantastycznych ludzi, poznałam mnóstwo ludzi ze świata w ogóle literatury i oni natchnęli mnie do tego, żeby pisać. No i efektem tego była właściwie 4-krotna wygrana właśnie tych warsztatów. No i później osoba, która organizowała właśnie cały ten festiwal, czyli Irek Green, zaczepił mnie i mówi: słuchaj, mówi, kiedy wreszcie powieść? Mówi, po co ty tu jeszcze przyjeżdżasz, jak ty to wszystko umiesz? Pisz powieść. No i faktycznie on mi dał takiego przysłowiowego kopa: słuchaj, Rosenberg, pisz.
I od razu powstała książka właśnie o naszym inspektorze?
W zasadzie nie, w zasadzie zajęło mi to troszkę czasu, bo no później wiadomo, sprawy okołozawodowe i tak dalej, troszeczkę musiałam to odłożyć i tak naprawdę w ogóle te powieści powstawały no prawie dekadę, także to, ale to pozwoliło, to dało mi komfort pracy, komfort taki, że wiedziałam, że te powieści będą dopracowane i to było dla mnie bardzo, bardzo ważne.
Co Pani czyta? Jaki jest ulubiony autor, autorzy, książki, bohaterowie, a może woli Pani film? Co Panią inspiruje?
Inspirują mnie historie przede wszystkim, inspirują mnie moje podróże, lubię sobie założyć plecak na plecy i odwiedzać Saraj czy okoliczne właśnie hrabstwa, to są moje główne inspiracje. Natomiast jeśli chodzi o autorów, to musiałabym je chyba podzielić na 2 takie kategorie, czyli autorzy zagraniczni i polscy. Z zagranicznych to na pewno Peter May i no nieżyjący już Mankel, natomiast z polskich to na pewno Marek Stelar i Robert Małecki, natomiast przy takich, gdybym życzyła sobie lżejszej lektury, kiedy potrzebuję odpocząć od ciężkich zbrodni, to chętnie sięgam po Martę Matyszczak i jej Kryminał pod psem, a teraz też Kryminał z pazurem, czyli Koci Kryminał.
Teraz przyczepię się troszeczkę do okładek. W Maskach pośmiertnych, jak się dobrze przyjrzeć, tak tutaj właśnie też czytałem w internecie i to musiałem to zweryfikować na własnej książce, to znaczy pani książce, która leży u mnie w pokoju, że jeżeli spojrzymy na tą okładkę, to możemy się dopatrzeć tam twarzy kobiety. Ja tej twarzy nie widzę.
Spotkałam się tak.
Ja widzę tam owcę albo wielbłąda, ale być może to tak jak facet ma z kolorami, być może tak samo ma właśnie z jakimś odczytywaniem jakichś duchowych
tak,
rzeczy.
Faktycznie. Część osób dopatruje się, ale podejrzewam, że jest to troszeczkę taka pareoidolia, także, że gdzieś dopatrujemy się twarzy. Tam dym, który jest wokół kościoła, prawda, za kościołem faktycznie może układa się w twarzy. Ja tego nie widzę, ponieważ cierpię na prozopagnozję, czyli nie zapamiętuję twarzy i jak do końca nie widzę. Więc też chyba mam bardziej skojarzenia od zwierzęce, aniżeli jakkolwiek ludzkie.
Czyli chorujemy na to samo.
Chyba tak.
Natomiast jeżeli chodzi o drugą okładkę, to trochę ta okładka mnie zmyliła, bo ona ma takie bardzo skandynawskie klimaty, a jednak książka tych skandynawskich klimatów jednak nie dotyka.
Nie ma. Faktycznie tutaj, kiedy dotrzymałam projekt, nastąpiła lekka konsternacja, bo faktycznie scena, której ten dom w zasadzie dotyczy, jest rozpisana na zupełnie inny budynek, ale bardzo szybko przekonał mnie mój przyjaciel, podsyłając mi okładki mojego ukochanego właśnie Petera Maya. Te książki co prawda nie ukazały się w Polsce, seria, tak zwana seria Enzo Files, ona się nie ukazała, ale faktycznie on ma niebieskie tło, żółte napisy i właśnie takie skandynawskie domki, chociaż Enzo Files też nie dotyczy do końca Skandynawii.
Aha, czyli się wzorowaliśmy na czymś.
Podejrzewam, że tak.
Co po szóstym tomie? Skończymy Inspektora i co dalej? Czy to będą kryminały, czy może coś innego, czy może, bo wiem, że pani czyta science fiction, czy może coś science fiction?
Chyba bym się nie podjęła science fiction, natomiast gdzieś cały czas dzwoni mi thriller psychologiczny. Co prawda nie lubię ich czytać, ale bardzo chciałabym się zmierzyć z czymś zupełnie nowym, więc niewykluczone, że nawet klinem między Red Ferny wejdzie thriller.
Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była Anna Rosenberg. Proszę Państwa, to nazwisko warto zapamiętać i co najważniejsze, chwycić za te książki, o których rozmawialiśmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Yeah.